Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
11 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na Magazyn Spraw Europejskich, którym dzisiaj zajmiemy się starzejącą się Europą. A w zasadzie nie tylko Europą, ale zajmiemy się szeroko rozumianą demografią i tym, jak ona wygląda i w Polsce, i w Europie, także na innych kontynentach. Moi dzisiejsi goście to dr Anna Semmerling, prodziekan Wydziału Biznesu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Rafał Raczyński, Uniwersytet Gdański, Obserwatorium Migracji Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana.
Dzień dobry.
Kryzys demograficzny, poważny. W Europie. Tak mówią specjaliści i patrząc się na liczby, no to chyba trzeba się z nimi zgodzić. W 2023 roku liczba urodzeń w Unii Europejskiej spadła do rekordowo niskiego poziomu 3 milionów 665 tysięcy, co oznacza spadek o 5,5% w porównaniu z rokiem 2022. To najniższy poziom od lat 60. I niestety tak jest, że większość krajów europejskich ma olbrzymi problem z wymierającym społeczeństwem, może tak, starzejącym się i wymierającym społeczeństwem. Dlaczego tak się dzieje i czy są jakieś recepty na to? To może na początek, dlaczego tak się dzieje? Pani doktor Semmerling.
Dzieje się tak dlatego, że rodzi się po prostu mniej dzieci i wydłuża się długość życia, co powoduje, że jest nas ogólnie mniej, a przede wszystkim jest więcej osób w wieku tak zwanym 65+, czyli tak zwanych seniorów. No i jeżeli się nie zacznie nas więcej rodzić albo przybywać, to niestety, ale Europa zacznie wymierać.
Z czym to się wiąże, panie doktorze? Jak to jest? Kobiety nie chcą rodzić dzieci, sytuacja jest niepewna, perspektywy nie są najlepsze. Co może być powodem tego? Ja wiem, że jest ich co najmniej kilka, ale czy my mamy w ogóle na to jakiś wpływ? Czy to już jest taka norma kulturowa, że no tak niestety będzie, że to wygodne życie, dłuższa nauka, kariera rozpoczynająca się jeszcze w trakcie studiów, dążenie do pewnego stopnia i dopiero potem, później będą dzieci i to nie trójka, nie czwórka, tylko jedno.
Problem depopulacji dotyka wielu krajów, głównie wysoko rozwiniętych i to jest naturalna konsekwencja przemian cywilizacyjnych. I tutaj nie ma remedium, nie ma złotego środka. Myślę, że my nie jesteśmy w stanie odwrócić tej tendencji. To trochę upraszczając.
Straszne słowo pan mówi. Nie jesteśmy w ogóle w stanie odwrócić tej tendencji. Znaczy, że tak już będzie, że będziemy musieli posiłkować się, no mówiąc krótko, migrantami.
Tak, myślę, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o migrację, pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale migracje zmieniają sytuację na rynku pracy, nie zmieniają sytuacji w sensie demograficznym, nie odwrócą tych tendencji starzenia się społeczeństwa. My musimy po prostu do tego przywyknąć. Taka jest naturalna konsekwencja i za dużo tutaj nie mamy, że tak powiem, możliwości ingerencji w te naturalne procesy. To jest, mamy te trzy etapy rozwoju cywilizacyjnego, nazwijmy to cywilizację agrarną, prawda? Mamy wysoką płodność i wysoką umieralność, prawda? Mamy cywilizację industrialną, mamy wysoką płodność, nam spada umieralność, wydłuża się okres życia. W związku z tym odnotowywaliśmy na przykład jako Europa w XIX wieku duży przyrost naturalny. No i mamy tą cywilizację postindustrialną, gdzie spada nam dzietność, a wydłuża się okres, przewidywalny okres długości życia. Zmniejsza nam się umieralność, starzeje nam się społeczeństwo. I jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej, czy też takich krajów jak Japonia, to jest naturalny proces i my nie jesteśmy w stanie go w sposób łatwy czy prosty odwrócić.
No, patrzę się na statystyki europejskie. Islandia, przyrost naturalny plus blisko 4,5% na 1000 mieszkańców. Irlandia 3,7%. Norwegia 1,5%, no to już bombowo nie jest, ale jest na plusie. A Polska wygląda słabo, pani doktor.
Tak, ale te plusy są jednak zdecydowanie niskie i mówimy o jednym roku. Na to trzeba patrzeć jednak z perspektywy długoterminowej, bo Polska też miała w ostatnich latach kilka takich lat, w których ten przyrost naturalny był minimalnie 0, coś, ale jednak dodatni. I nie ma w tego wzrostu, tak? Czyli tutaj nie możemy mówić tylko o jednym roku, bo owszem, Irlandia w tym roku, w poprzednim, miała dodatni przyrost naturalny, ale poprzednie lata był on również ujemny. Tutaj ja się zgodzę z panem doktorem, że to jest cykl taki trochę nieodwracalny, chociaż ja mam nadzieję, że możemy jednak mówić o takim typowym cyklu trochę koniunkturalnym, że jednak będzie to taka sinusoida, czyli będziemy mieli do czynienia ze wzrostami i spadkami. Natomiast ja myślę, że wyszliśmy w takie trochę już społeczeństwo, w którym nie będzie modelu takiego wielodzietnego.
To znaczy, że będziemy cały czas poniżej poziomu zastępowalności pokoleń? Panie doktorze?
Na chwilę obecną to się wydaje rzeczywistością tak naprawdę, bo tutaj oczywiście możemy się odwoływać do danych, tylko byśmy musieli też sprawdzić, jak wygląda struktura demograficzna wstecz, prawda? Bo też mamy te roczniki wyżów demograficznych, prawda, które też powodują, że potem rodzi się troszeczkę więcej dzieci. Natomiast jeżeli zobaczymy na taką średnią, to podejrzewam, że no, prosta zastępowalność pokoleń to jest dzietność na poziomie 2,1, prawda? My w Polsce teraz mieliśmy chyba w 2023 roku, o ile dobrze pamiętam, 1,23, a teraz chyba w 2024 1,12, prawda?
A prognozowany jest spadek poniżej 1.
No właśnie, więc na razie my tego trendu nie jesteśmy w stanie odwrócić. Czy nic nie wskazuje, żebyśmy go mogli odwrócić?
No dobrze, to popatrzmy się w takim razie w trochę szerszej skali, patrząc się na kontynenty. Europa starzeje się. Afryka? Nie. Azja? Indie? Nie. Stany Zjednoczone radzą sobie jakoś. O Rosji nie mówimy, bo tam jest tragedia, jeśli chodzi o demografię. To może kilkoma słowami, ale to później. To dlaczego tak jest, jeśli chodzi o Europę? Jest taka różnica kulturowa, taka różnica w etapie rozwoju pomiędzy no, Indiami, które są potęgą gospodarczą, jedną z kilku, mocarstwem atomowym i Europa. Pani doktor.
Tak, ale mówimy o różnicy kulturowej, nie mówimy o różnicy gospodarczej. Tak, tu zdecydowanie my też mieliśmy moment kulturowy, w którym żyliśmy w rodzinach wielopokoleniowych, z wieloma dziećmi. Rodziły się czwórka, piątka, siódemka dzieci w jednej rodzinie i było to coś naturalnego. Dzisiaj jak ktoś by powiedział, że ma siedmioro dzieci, to wszyscy by pewnie zrobili duże oczy. Natomiast tak, tu przede wszystkim, jeśli chodzi o Azję, o Afrykę, to jest ta przepaść kulturowa. Nie wiem, Azja pewnie też dojdzie do momentu, chociaż w Azji też mamy kraje, przykład Japonii. Zresztą już mówiłam wcześniej panu redaktorowi, że Japonia jest dzisiaj najszybciej starzejącym się krajem w ogóle na świecie. Nawet sprawdziłam statystyki, 10% ludności Japonii to osoby powyżej 80 roku życia, a 17% to osoby powyżej 65 roku życia. Czyli tutaj tej zastępowalności już w ogóle nie ma. Natomiast faktycznie Indie, szybki przyrost, Ameryka sobie radzi faktycznie, świetnie radzi sobie Ameryka Południowa, natomiast tu mamy całkiem inną strukturę kulturową.
Panie doktorze.
No i też zupełnie inną strukturę populacji. Indie, typowy przykład państwa rozwijającego się, prawda, czy kraje Ameryki Łacińskiej, no właśnie, prawda, które jeszcze nie osiągnęły tego wysokiego statusu materialnego, tego wysokiego poziomu rozwoju. W związku z tym, tak, tam jest obserwowalny przyrost, wysoki przyrost naturalny, ale spójrzmy chociażby na Chiny, chociaż to oczywiście jest generowane w inny sposób, prawda, bo tam mieliśmy przez szereg lat...
Kontrolę,
tą politykę jednego dziecka, politykę antynatalistyczną. Natomiast dzisiaj Chiny tak stoją na progu też katastrofy demograficznej, dlatego też zmieniają swój model gospodarczy już nie na made in China, a raczej na created in China i starają się być właśnie liderem nowoczesnych technologii. I ja myślę, że my też powinniśmy do tego, że tak powiem, oczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego w Polsce ta dzietność nam tak maleje, dlaczego tak szybko się starzejemy, no ale myślę, że raczej powinniśmy się skupić, jakie działania podjąć, aby przygotować się na tą zmianę, która jest w dużej mierze nieunikniona. I tutaj raczej powinniśmy myśleć, szacunki mówią, że w 2030 roku mniej więcej ludność Polski będzie na poziomie troszkę mniej niż 33 miliony. Mieliśmy już taką liczbę.
Zaskok, 33 miliony, zawsze mówimy o 38, więc 33 miliony dla Polski brzmi dziwnie.
Tak, to prawda, aczkolwiek mieliśmy już w historii taką liczbę ludności, przyzwyczailiśmy się do tych 38 milionów. Natomiast no, ta liczba będzie spadać. Migracje też tutaj niewiele, tak jak powiedziałem, zmienią.
Te migracjami zajmiemy się w drugiej części programu. Teraz jeszcze porozmawiajmy o tym, co my możemy zrobić jako państwo. No może dobrze, to już powinniśmy się do tego przyzwyczaić, tak jak państwo mówicie, że może tak będzie. Ale co zrobić, żeby nie było jeszcze gorzej? Bo tutaj jest to ryzyko także, tak? Będziemy dążyć do wygodnego życia, do tego, że potem będzie tych dzieci jeszcze mniej.
Ja myślę, że nie ma takiej jednoznacznej tutaj odpowiedzi, bo musimy patrzeć na regiony, na możliwości. Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia kobiety, jestem tutaj dzisiaj jedyną kobietą, że żeby chcieć posiadać więcej dzieci, to na pewno musimy mieć stworzone większe możliwości. My też chcemy rozwijać karierę i chcemy mieć udostępnione to, natomiast no, dzieci nie ukrywajmy, ja nie powiem, że ograniczają, bo to jest brzydkie słowo, natomiast jeżeli nie stworzy nam się warunków żłobków, przedszkolów, jakiejś opieki zastępczej, bo kiedyś to były rodziny wielopokoleniowe, były babcie, byli dziadkowie. Dzisiaj już rozmawialiśmy, że dziadkowie często mają za dużo lat, żeby tą opiekę taką nad noworodkiem czy małym
dzieckiem
przejąć.
Albo są zajęci na przykład aktywnością sportową,
właśnie,
bo to też się trochę zmienia. To.
Albo też chcą po prostu już dzisiaj zająć się tylko i wyłącznie sobą, a nie opiekować się kolejnym pokoleniem. Ja myślę, że kobiety byłyby chętne do tego, żeby posiadać większe rodziny, mężczyźni pewnie też. Natomiast faktycznie hamuje nas ta możliwość, że tak powiem, współopieki, nie wiem, czy państwa, czy innych instytucji, czy tego, żeby po prostu też móc się realizować.
Urlopy rodzicielskie, elastyczność, te zmiany, czy kodeks pracy, czy to też...
Elastyczność zdecydowanie tak. Jak często słyszę właśnie o tym czterodniowym tygodniu pracy, to pomyślmy sobie, że ja i mój mąż, czy mój partner mamy czterodniowe tygodnie pracy, czyli może każdy z nas tak naprawdę mieć poza sobotą i niedzielą jeden inny wolny dzień, robi się tylko 3 dni opieki nad dzieckiem. Więc myślę, że tak, że w tym kierunku mogłoby to część kobiet zachęcić.
Wsparcie finansowe, czy to działa? No ja pamiętam doskonale przykład Francji, trochę ze względów rodzinnych, gdzie te dopłaty jak gdyby do posiadania dziecka no były olbrzymie. Powodowały to, że kobiety chciały rodzić dzieci, jeśli nie kierunkowały się na karierę. Bo w tym momencie trzecie, czwarte dziecko i te zarobki były zarobki. Może inaczej, świadczenie od państwa były na tyle wysokie, że pozwalały spokojnie utrzymać tą rodzinę. Bez obawy o to, że zabraknie.
Rozwiązania finansowe w postaci właśnie różnego rodzaju dodatków raczej nie skutkują. Dobrym tego dowodem jest program 500+, czy 800+, który miał być, był hucznie ogłaszany jako taki program pronatalistyczny, prawda, że właśnie głównym czynnikiem blokującym wzrost liczby dzieci jest czynnik ekonomiczny, sytuacja materialna. Nie. Ja osobiście mam taką opinię, że program 500+, czy 800+, był raczej programem gospodarczym, który miał wpompować, pobudzić konsumpcję wewnętrzną i wpompować pieniążki w gospodarkę naszą.
Ale może spowodował, panie doktorze, to, że nie było gorzej.
No tak,
tak, patrząc ale... pozytywnie
częściowo
trochę.
Tak. Częściowo mówmy, tak. Część osób na pewno był to bodziec taki. Myślę,
tak,
że...
ale to, ja się zgodzę, że no, oczywiście no, to jest duże wsparcie i dobrze też, że ono jest. Natomiast no, to nie jest tylko jedyny element, prawda, czynnik finansowy, bo to, o czym pani doktor powiedziała, no właśnie, zobaczmy, jaką mamy infrastrukturę, że tak powiem, jeżeli chodzi o ilość żłobków, przedszkoli publicznych, jak funkcjonują nasze szkoły, na ile są elastyczne, prawda?
Ja jeszcze dodam opiekę zdrowotną, bo tutaj też jest.
Dokładnie. Na ile pracodawcy są elastyczni?
Nie stworzyliśmy takiej infrastruktury, która sprzyja, prawda? Tylko wybraliśmy ten model prostej redystrybucji środków finansowych, tak? Natomiast myślę, że w przypadku wielu osób, no bo jeżeli dostajemy 800+, prawda, ale prywatne przedszkole kosztuje dużo więcej, tak? I to nawet nie pokrywa kwestii związanych właśnie z opłatą za przedszkole czy za żłobek, no to jest to wsparcie, ale czy to jest wystarczające? Niekoniecznie. Ja osobiście zamiast otrzymywać 800+, wolałbym, że tak powiem, mieć takie solidne wsparcie, że tak powiem, w postaci infrastruktury.
Czyli tak naprawdę to, co ja powiedziałam właśnie, że niekoniecznie oczekujemy tego finansowego wsparcia, tylko bardziej takiego wsparcia, żebyśmy my też mogli jako rodzice funkcjonować może niewygodnie, ale elastycznie. Natomiast też chciałam zwrócić uwagę na to, że każde finansowanie obciąża budżet państwa, więc to nie jest tak, że my te pieniądze dostajemy, bo najpierw my musimy je włożyć, bo przecież państwo nie ma swoich pieniędzy.
To jeszcze pytanie o społeczne implikacje tego problemu, czy bardziej sposobu rozwiązania. Czy to jest tak, że my w pewnym momencie zaczęliśmy traktować te rodziny wielodzietne jako pewnego rodzaju patologię?
Nie sądzę. No to są oczywiście jednostkowe przypadki. No być może kiedyś istniał taki stereotyp właśnie rodziny wielodzietnej z jakimiś formami patologii. Natomiast ja znam dużo rodzin wielodzietnych, które są świetnymi rodzinami. Ja bym absolutnie tego nie łączył. Tak?
No bo też mi się przypomina ta historia z 500+, kiedy były głosy krytyczne mówiące o tym, że no, wspieramy tak nie do końca te dzieci, do których ma trafić, to tylko rodziny, które nie do końca są prawidłowo funkcjonujące w społeczeństwie, może tak to.
No ale nie możemy mówić tu o rodzinach tylko wielodzietnych, bo ja osobiście znowu z drugiej strony znam rodziny, które mają jedno dziecko i też będą rodzinami patologicznymi. Mhm. Więc nie możemy tak upraszczać. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że osoby, które mają wyższe zarobki i gdzieś tam jakąś taką pozycję zawodową, faktycznie to 500 plus nie będzie tym głównym bodźcem. Ja bym nie uznała, że rodziny patologiczne, ale może właśnie rodziny, które mają większe problemy finansowe i chciały mieć te dzieci, tylko właśnie miały tą blokadę finansową, te 500 plus wtedy może być motywatorem, ale nie mówmy o nich patologiczne.
Czy promowanie w takim razie tego, że posiadanie co najmniej dwójki dzieci jest czymś dobrym dla nas, dla społeczeństwa, dla kraju, to za mało? Czy takie akcje powinny być prowadzone? Ale oczywiście przyjmijmy to, że to, o czym państwo mówią, te pierwsze kroki, czyli państwo, które opiekuje się, żłobek, przedszkole, opieka zdrowotna, elastyczny system pracy. I oprócz tego kampania społeczna, która mówi o tym, że no, miejmy tą dwójkę czy trójkę dzieci. Czy to miałoby sens?
Do pewnego stopnia tak, ale to już funkcjonuje, prawda? Mamy kartę dużej rodziny, mamy różnego rodzaju ulgi dla dużej rodziny, co w polskich warunkach to jest trójka dzieci bodajże, prawda?
Tak.
Więc to funkcjonuje, natomiast no, czy to rzeczywiście jest takim czynnikiem, no to też pytanie, prawda? Czy my podchodzimy tak bardzo, wiem, że pani doktor tutaj reprezentuje dyscyplinę ekonomii, prawda? Czy my podchodzimy do wszystkiego tak bardzo ekonomicznie, prawda? Czy to 500 zł więcej
dzisiaj
miesięcznie,
800.
Czy 800, czy to zniżka na komunikację miejską, czy nas to rzeczywiście stymuluje do macierzyństwa,
nie,
do tacierzyństwa.
To jest wartość dodana, bym powiedziała. Czyli jak już mamy tą trójkę dzieci, to możemy powiedzieć, o fajnie, mam kartę dużej rodziny i mam na przykład taniej muzeum, doceniamy to. Ja nie mam trójki dzieci, natomiast myślę, że doceniłabym coś takiego. Natomiast nie jest to ten główny motywator i bodziec i tutaj się całkowicie zgodzę.
Czyli wracamy do tych spraw kulturowych i przemian, które po prostu następują i my możemy zrobić tylko tyle, żeby trochę wolniej, nie w takiej gwałtownej skali, tak?
No nie, myślę, że jeszcze powiedzieliśmy bardzo dużo o infrastrukturze tej dla najmłodszych, tak mogę to nazwać, o tej opiece zdrowotnej, o tym, czego nam brakuje, żeby faktycznie się zdecydować na więcej dzieci.
Czyli z tym jeszcze trzeba popracować. To apel do rządzących, obojętnie z której strony, że to są kroki, które nie zostały wykonane, bo to chyba się z tym zgodzimy.
Tak.
Tak.
I tutaj postawimy kropkę, wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz informacje dla zmotoryzowanych, po nich flesz europejski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
26 minut pozostało do godziny 19. Już teraz na naszej antenie flesz europejski, który przygotował i przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski.
Związek Uczelni Fahrenheita stworzy regionalną sieć współpracy instytucji nauki i szkolnictwa wyższego oraz organizacji działających na rzecz cudzoziemców w województwie pomorskim. Związek dostał na ten cel dofinansowanie w wysokości niemal 750 tysięcy złotych. Celem jest wsparcie naukowców i ich rodzin przyjeżdżających do Polski. Kluczowym elementem jest także współpraca z urzędami wojewódzkimi w zakresie procedur legalizacyjnych dla zagranicznych badaczy. Przypomnę, Związek Uczelni Fahrenheita tworzą Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego, wynika z prognoz Komisji Europejskiej, ale polski PKB nie będzie rósł tak szybko, jak Bruksela przewidywała w listopadzie. Z najnowszych prognoz wynika, że w tym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3,3%, to o 0,3 punktu procentowego wolniej niż zimowe analizy. Taki wynik daje Polsce czwarte miejsce w Unii. Lepsze są tylko Malta, Dania oraz Irlandia. W przyszłym roku Polska wskoczy na podium ze wzrostem PKB na poziomie 3%. Pierwsze miejsce utrzyma Malta, na drugim uplasuje się Litwa. Jest zgoda w Unii Europejskiej na 17. pakiet sankcji wobec Rosji. Ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli zatwierdzili wstępną zgodę ambasadorów na najnowsze restrykcje. Unia nałożyła kolejne zakazy eksportu do Rosji, między innymi substancji chemicznych, które są wykorzystywane w silnikach rakietowych. Kolejnych prawie 200 statków z tzw. floty cieni też zostało objętych sankcjami. To jednostki, które łamią sankcje na rosyjską ropę. Do czarnej listy zostaną dopisane kolejne osoby i firmy związane z kompleksem wojskowo-przemysłowym. Będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Nawet na 130 miliardów złotych liczy Polska z unijnego funduszu pożyczkowego na zbrojenia. Fundusz o wartości prawie 600 miliardów złotych, czyli 150 miliardów euro, ma być dostępny od czerwca. To jeden z elementów planu dozbrajania Europy, a Polska liczy na znaczne wzmocnienie swojego sektora obronnego. Chodzi o dofinansowanie rodzimej produkcji, takiej jak przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, armatochaubice Krab czy bojowe wozy piechoty Borsuk. Polskie sądy są w czołówce, jeśli chodzi o kierowanie pytania do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. W ubiegłym roku skierowały 47 pytań z prośbą o wykładnię unijnego prawa. Więcej wpłynęło tylko od sądów z Włoch – 98 i Niemiec – 66. W sumie ze wszystkich krajów było 920 zapytań. Proeuropejski centroprawicowy burmistrz stolicy Rumunii, Nicuș Ordan, będzie nowym prezydentem Rumunii. W powtórzonym głosowaniu pokonał nacjonalistę George Simiona. Tym razem sondaże Exit Poll nie zakłamały ostatecznego wyniku. Nicuș Ordan otrzymał ostatecznie ponad 54% głosów. Jego kontrkandydat dostał ponad 900 tysięcy głosów mniej. Brexit zostanie zmodyfikowany. Taki ma być efekt umowy, jaką zawarły Londyn i Unia. Premier Keir Starmer i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosili zacieśnienie współpracy wojskowej. Co pół roku planowane są na przykład spotkania na temat koordynowania działań w coraz bardziej niestabilnym świecie. Brytyjczycy mają wrócić do programu Erasmus+. Mają też zniknąć kolejki na granicach, w których po Brexicie tkwią często Brytyjczycy na kontynencie. Będą mogli skorzystać z e-bramek. Królestwo opuściło Unię w 2020 roku. Był to efekt referendum, które odbyło się 4 lata wcześniej. Papież Leon XIV na zakończenie niedzielnej mszy inaugurującej pontyfikat zaapelował o pokój. W tym kontekście wymienił Ukrainę i Mianmę. Papież podziękował za udział w uroczystości wiernym i oficjalnym delegacjom z całego świata. Podkreślał, że w radości wiary i wspólnoty nie można zapomnieć o braciach i siostrach cierpiących z powodu wojny. Po zakończeniu mszy papież w Bazylice Watykańskiej spotkał się z kilkunastoma delegacjami. Austria wygrała 69. konkurs piosenki Eurowizji. 24-letni JJ zwyciężył z piosenką Wasted Love. Drugie miejsce dla Izraela, trzecie zajęła Estonia. Polska reprezentantka Justyna Steczkowska znalazła się na 14. miejscu. Austria po raz trzeci wygrała Eurowizję. Wcześniej konkurs ten wygrywali Udo Jürgens w 1966 roku i Conchita Wurst w 2014.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Pacześniak, witam po przerwie. Witam także gości, dr Rafał Raczyński, Uniwersytet Gdański, Obserwatorium Migracji Uniwersyteckie i dr Anna Semernik, prodziekan Wydziału Biznesu WSB Merito w Gdańsku. Rozmawiamy o demografii, no i chcąc nie chcąc dojdziemy do tematu migracji, bo jest to według wielu specjalistów pewien rodzaj ratunku dla wymierającej Europy. Prawda, panie doktorze?
W pewnym sensie tak. Jest to na pewno ratunek dla rynku pracy, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, natomiast nie jest to ratunek, jeżeli chodzi o strukturę demograficzną. W 2019 roku na przykład powstał taki raport na temat właśnie sytuacji demograficznej w Unii Europejskiej. Mniej więcej 2000, żeby odwołać się do twardych danych, w 2015 roku populacja Unii Europejskiej to było jakieś 509 milionów osób. I zrobiło ono takie kalkulacje, gdyby w ogóle wstrzymano migrację do Unii Europejskiej, to w 2016 roku ta populacja mniej więcej liczyłaby 467 milionów, odsetek osób w wieku 65+, oscylowałby wokół 35%. Gdybyśmy dwukrotnie w tym samym czasie zwiększyli napływ migrantów do Unii Europejskiej, to wówczas populacja Unii Europejskiej liczyłaby jakieś 632 miliony, ale odsetek osób w wieku 65+, spadłby niewiele, o 5 punktów procentowych, jakieś 29%. Więc to pokazuje, żebyśmy zwiększyli tutaj liczbę ludności, ale to nie wpłynęłoby znacząco na strukturę, ten wskaźnik, wskaźniki dotyczące właśnie osób w wieku 65+, z prostej przyczyny, ponieważ migranci, którzy do nas napływają, starzeją się tak samo jak my, prawda? Więc jest to ratunek oczywiście dla rynku pracy. Polska jest tego bardzo dobrym przykładem. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę tej struktury, tych niekorzystnych, nazwijmy to, trendów demograficznych, to tutaj rola czy oddziaływanie migracji ma raczej, nie ma znaczącego...
Czyli wracamy do tego, co powinno zrobić państwo, żeby jednak troszeczkę to zatrzymać czy poprawić ten trend. Ale mówi pan, panie doktorze, że to jest zastrzyk dla ekonomii. Czy gdyby nie migranci, Europa byłaby na jeszcze większym minusie. Patrzymy się teraz na te wszystkie wskaźniki PKB, rozwój gospodarczy zachodniej Europy, która no, ma problemy, ma kłopoty. Czy gdyby nie migracja, to byłoby jeszcze gorzej? Mniej pracowników byłoby znacznie, prawda?
Tak, no dzisiaj my też jesteśmy przykładem, że tak powiem, jesteśmy też beneficjentem procesów migracyjnych. Nie zapominajmy, że my dzisiaj jesteśmy szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej i dołączamy do tych, nazwijmy, państw Europy Zachodniej, czy wiele z tych państw dogoniliśmy, przegoniliśmy. No i też dzięki migracjom. To jest naturalna konsekwencja. To znaczy, jeżeli nie chcemy migracji, to też możemy sobie powiedzieć, trochę upraszczając, nie chcemy wzrostu rozwoju gospodarczego, nie chcemy rozwoju gospodarczego, więc też musimy się zastanowić, jakie są nasze priorytety, prawda?
To o tym, jaka powinna być ta migracja, to za chwilę jeszcze do ekonomicznych kwestii do pani doktor Semmerling. Jak to wygląda w skali kraju? W tej chwili co najmniej milion, prawda? Pracujących uchodźców z Ukrainy wspiera i buduje gospodarkę.
Wspiera pracując, czyli to, co tutaj pan doktor powiedział, zapewnia pewne obłożenie miejsc pracy, bo chciałam też powiedzieć, że są sektory, w których dzisiaj Polacy już nie chcą podejmować pracy, tak? Czyli jak gdyby, jeżeli zrezygnujemy z migrantów, okaże się, że w niektórych sektorach nie ma w ogóle pracowników do pracy. Takim najlepszym przykładem są rzeźnie, gdzie praktycznie Polaków już nie zatrudniamy, ale nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że po prostu oni tam nie chcą pracować. Ja też chciałam jeszcze w drugą stronę popatrzeć, że my też jako Polacy jesteśmy migrantami, bo przecież my też wyjeżdżamy do innych krajów po to, żeby lepiej zarabiać, więc to jest właśnie taki cykl, taka kolejność. Do nas przyjeżdżają, wypełniają pewne luki. My też jako Polacy wypełnialiśmy na Zachodzie pewne luki, których nie chcieli podejmować inni. Jeżeli w tym kraju stajemy się rezydentem, przede wszystkim rezydentem podatkowym, płacimy podatki, to wspieramy ten budżet i faktycznie wpływamy na PKB i na to, że mamy więcej pieniędzy, chociażby na wydatki w sferę społeczną.
Panie doktorze, rozmawialiśmy w przerwie o tym, w jaki sposób Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy. Ten system został szybko urzędowo opanowany, tak? Były nadawane PESEL-e, były ułatwienia, było 500+, które wchodziło od razu, tak dalej. Czy to perspektywicznie patrząc, może pozwalać nam myśleć o tym, że część z tych ludzi zostanie w naszym kraju?
Tak, oczywiście, my już to wiemy.
Czy są dokładne dane?
Dokładnych badań nie ma, natomiast znaczy, na przykład mamy jakieś dokładne, wycinkowe, regionalne, lokalne badania, natomiast generalnie tak, my pamiętajmy, że tak, dzisiaj mniej więcej mamy jakieś 2 miliony obywateli i obywatelek Ukrainy w naszym kraju. Połowa z tego to są migranci ekonomiczni, którzy przybyli jeszcze przed wybuchem pełnoskalową agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Druga część to są uciekinierzy wojenni, głównie kobiety z dziećmi, które dzięki tym naszym działaniom bardzo dobrze zintegrowały się na rynku pracy. Dzisiaj szacunki mówią, że około 65% uciekinierów wojennych pracuje legalnie w polskiej gospodarce. Jest to bardzo duży odsetek, na przykład w takich państwach jak Niemcy czy Włochy ten odsetek oscyluje wokół 20%. I dzisiaj Bank Światowy mówi, że być może to jest pewne remedium, jeżeli chodzi o integrację uchodźców, uciekinierów wojennych, że właśnie otwarcie rynku pracy, dostęp do usług, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż takie programy kierowane, związane, na przykład mamy w Polsce takie programy, taki program indywidualnej integracji skierowany do uchodźców. Więc my dzisiaj też jesteśmy stawiani jako wzór. Ja też jeszcze odnosząc się do pani doktor, no oczywiście, bo my też mówiliśmy o tym starzeniu demograficznym, prawda? Ono też jest poniekąd wywołane z kolei przez emigrację Polaków, bo takie dane, one nie są dokładne, bo one opierają się o meldunkach. Natomiast mówią, że mniej więcej od lat 2 300 000 obywateli polskich mieszka za granicą, głównie w krajach Unii Europejskiej. W migracjach jest taka zależność, znaczy może niezależność, ale generalnie migracja jest cechą ludzi młodych, którzy są definiowani, osoby młode w badaniach migracyjnych mniej więcej do 40 roku życia, prawda? Czyli emigracja nam dodatkowo przyspiesza ten efekt starzenia społeczeństw.
I to jest też... Ale wspomaga inne kraje europejskie, bo tam się rodzą te dzieci.
Tak, no, to są zawsze pewne koszty.
Stąd na przykład Islandia i Irlandia, które są kierunkami Polaków, może mieć większy przyrost naturalny.
To w takim razie porozmawiajmy o migracji może mniej zbliżonej kulturowo do migracji, do uciekinierów z Ukrainy. Panie doktorze, jak wygląda sprawa asymilacji potencjalnej, tych ludzi, jeśli na przykład zostaniemy zobowiązani do przyjmowania odpowiedniej liczby migrantów?
My dzisiaj mówimy raczej o procesach integracji niż asymilacji. No i my teraz też stajemy przed pewnym wyzwaniem, ponieważ my jako kraj niestety nie dorobiliśmy się całościowego systemu takiej polityki integracyjnej na poziomie centralnym, dlatego wiele samorządów, zwłaszcza na przykład województwo pomorskie, czy takie miasta jak Gdańsk, wprowadziły lokalne strategie integracji. Natomiast no, całe szczęście, że do tej pory też przybywały do nas osoby z bardzo zbliżonego kręgu kulturowego, też na zasadzie ułatwień w dostępie do rynku pracy. To były głównie osoby z państw tak zwanego Partnerstwa Wschodniego. To była Ukraina, Białoruś, Rosja przed 2022 rokiem, Armenia, Mołdawia, Gruzja. Natomiast dzisiaj, że tak powiem, te kierunki migracji pracowniczych, one już nie mają takiego potencjału jak kiedyś, tak? Migracja legalna z Ukrainy osób w wieku produkcyjnym w warunkach wojennych została zamknięta. Białoruś coraz bardziej ciąży w stronę Rosji, prawda? Więc być może w przyszłości też zostanie objęta sankcjami. Natomiast takie kraje jak Mołdawia, czy Gruzja, czy Armenia są zbyt małymi populacjami, żeby też tutaj znacząco oddziaływać na nasz rynek pracy. W związku z tym już patrzymy na taki, czy obserwujemy taki trend, że zaczynają do nas przyjeżdżać pracownicy migrujący z dość odległych zakątków świata.
Popatrzmy na stoczni chociażby tutaj działają.
Oczywiście. I najnowsze dane na przykład dotyczące województwa pomorskiego mówią, że jeżeli chodzi o statusy pobytowe, właśnie prawo pobytu stałego, tymczasowego rezydenta, no to dzisiaj kto składa najwięcej wniosków? Wciąż przedstawiciele Ukrainy, ale na drugim miejscu już nie jest Białoruś, a Kolumbia, prawda? Więc to pokazuje, że my się, czy też nasz rynek, który jest wciąż chłonny, prawda, zobaczmy, że my mamy dzisiaj bezrobocie, tak, na poziomie bezrobocia naturalnego, tak, to rejestrowe oscyluje wokół 5%, a my wciąż potrzebujemy pracowników migrujących. Jakbyśmy porozmawiali z naszymi pracodawcami, to oni dążą do liberalizacji przepływów migracyjnych, prawda, więc my właśnie zaczęliśmy, jak patrzymy na te nacje, które na polskim rynku pracy najszybciej przyrastają, to są właśnie, jeżeli chodzi o Azję, to są Indie, Bangladesz, Indonezja, Filipiny. Jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, to jest właśnie Kolumbia, to jest Argentyna, to jest na przykład Wenezuela. Te kierunki, no i też w takich warunkach, prawda, żeby nie popełniać pewnych błędów na przykład państw zachodnich, tak, które przez szereg lat osoby, które przybywały do pracy, postrzegały właśnie w kategoriach pracowników sezonowych, tymczasowych, prawda, przyjadą, popracują, wyjadą. Jak przyjdzie milion osób, to statystyka pokazuje, że znaczna część z nich zostanie, prawda? W związku z tym, no właśnie, czas zacząć podejmować działania integracyjne, żebyśmy nie mieli tutaj do czynienia z tymi społeczeństwami równoległymi, żebyśmy nie mieli do czynienia z procesami gettoizacji, bo jeżeli oczywiście możemy udawać, że tego problemu nie ma, ale na jakimś etapie obudzimy się z poważnym wyzwaniem.
No mamy pewną przewagę, bo możemy korzystać z doświadczeń innych krajów europejskich, które to przechodziły, prawda?
Tak, jak najbardziej. Natomiast to też jest dzisiaj, że tak powiem, problem, wyzwanie bardzo złożone, tak? Bo my oczekujemy oczywiście też takich działań integracyjnych od osób, które do nas przyjeżdżają i słusznie, bo, że tak powiem, trafiają w określony kontekst kulturowy, pewien kontekst prawny, prawda? Który trzeba też uszanować, ale z drugiej strony też powinniśmy prowadzić działania integracyjne skierowane do społeczeństwa polskiego, ponieważ proces integracji wymaga zaangażowania obu stron, prawda? A dzisiaj, jak robiliśmy takie badania w ramach Komitetu Badań nad Migracjami, no to największą barierą integracyjną wskazywaną przez ekspertów jest nastawienie społeczeństwa polskiego do migrantów. I tutaj kampanie wyborcze, to, że tak powiem, sprawy nie ułatwiają.
Nie pomagają. Kwestia ekonomiczna, pani doktor, migracji. Już ustaliliśmy, że niestety na demografię dużego wpływu to nie będzie miało. Nie będzie. Nie. Ale gospodarczo.
Tak, dlatego, że jak już pan doktor powiedział, my potrzebujemy tych pracowników z zagranicy, dlatego, że po prostu mamy luki, jeśli chodzi o niektóre miejsca pracy i niektóre sektory. My potrzebujemy pracowników, którzy nie tylko u nas szukają jakiegoś miejsca przeczekania, ale faktycznie tych, którzy chcą u nas zostać, którzy chcą żyć w Polsce, a przy tym płacić podatki, korzystać również z benefitów, tak, typu później emerytura. Natomiast bez tej kontrolowanej migracji na pewno nie będziemy mieli takiego wysokiego wzrostu gospodarczego, a dzisiaj on i tak nie jest aż tak wysoki. Ale też pamiętajmy o tym, że te osoby po prostu chcą normalnie żyć.
Panie doktorze.
No właśnie, ja bym chciał się odwołać do konkretnych prognoz demograficznych. Szacuje się, że do 2035 roku z polskiego rynku pracy odejdzie 2 miliony 100 tysięcy pracowników.
A migracji mamy? Milion było tam?
No, pracującej dzisiaj, może być trochę ponad milion, no. Tak?
Dzisiaj mówimy o tym, znaczy właśnie...
Ale oni też odejdą, oni też częściowo odejdą.
Tak, to jest to, że niestety też nasza statystyka trochę zaspała i my też nie mamy systemów, które gromadziłyby w sposób precyzyjny dane dotyczące liczby migrantów, dlatego my mówimy o szacunkach, a szacunki mówią, że dzisiaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa od 2,5 do 3 milionów osób, czyli to jest taka populacja Litwy, tak, która dzisiaj żyje w naszym społeczeństwie. I tutaj jeszcze tylko chciałbym do tego nawiązać, czyli, że tak powiem, 2 miliony 100 tysięcy osób zniknie z naszego rynku pracy. I też na co pani doktor zwróciła uwagę, my w teoriach migracyjnych mówimy o tak zwanej teorii dualnego rynku pracy. W sensie, że właśnie te lepsze, dobrze płatne, prestiżowe prace są w dużej mierze zarezerwowane dla nas, powiedziałbym, ludności rodzimej, autochtonicznej, prawda? Natomiast w tych zawodach mniej prestiżowych, no, określanych mianem brudnych, czy wymagających, czy niebezpiecznych, no tam już teraz brakuje rąk do pracy, tam my jako Polacy nie chcemy pracować, więc te wakaty są chętnie wypełniane z kolei przez pracowników migrujących.
Ale jeśli nie stworzymy możliwości awansu, no to będziemy mieli sytuację podobną do tego, jaka była we Francji, gdzie bunt trzeciego pokolenia, które cały czas imigrantów, mówimy o imigrantach, bez możliwości awansu społecznego, tej normalnej drogi dla, powiedzmy, autochtona w danym kraju, powoduje pewne napięcia społeczne.
Oczywiście, że tak. I to jest jak gdyby też problem, z którym my się w pewnym sensie zmagamy, w sensie niedopasowania kwalifikacji do stanowisk, jeżeli chodzi o rynek pracy. I tutaj to pokazuje dobrze ta migracja uciekinierów wojny z Ukrainy, ponieważ przybyły do nas w dużej mierze osoby, które my możemy zdefiniować jako osoby wysoko wykwalifikowane, które często nie mają...
Specjalistów.
Tak, nie mają, które mają konkretne aspiracje. Często w Ukrainie zajmowały bardzo eksponowane, prestiżowe stanowiska, trafiają na polski rynek pracy i są kierowane do wykonywania tak zwanych prac prostych, co też rodzi w naturalny sposób frustrację, prawda? Więc powinniśmy też duży nacisk dzisiaj położyć, jeżeli chodzi o szkolenia, edukację, właśnie te działania na rynku pracy po to, aby starać się dostosować, że tak powiem, stanowiska pracy, kwalifikacje pod kątem konkretnych osób, pod kątem konkretnych umiejętności, żeby nie dochodziło do tego, co my nazywamy marnotrawstwem mózgów, prawda? Że osoba, która, nie wiem, jest lekarzem, pielęgniarką, pracuje, wykonując pracę proste.
Ale tu też można od razu nawiązać do tego, że nie tylko mówimy tutaj o migrantach, ale też o seniorach, którzy dzisiaj przechodzą na emeryturę w wieku 60-65 lat. Mówię ustawowo, tak? Bo wiemy, że często dłużej pracują, ale też tutaj jest olbrzymi potencjał do tego, żeby cały czas pracowali i mogli wzbogacać ten nasz wzrost gospodarczy.
To tutaj zdradzę słuchaczom, że przed programem rozmawialiśmy na ten temat i zastanawialiśmy się, czy to powinna być dobrowolność w pracy, po 65 roku życia, czy zmiana.
Tutaj jest trudno odpowiedzieć, natomiast to, co powiedziałam też w przerwie wcześniej, że długość życia w Polsce się mocno wydłużyła. W 75 roku, od 75 roku mniej więcej o 8-9 lat między kobietami i mężczyznami. Czyli jeżeli przechodzimy teraz w wieku 65 lat, a żyjemy średnio 81, no to widzimy, że ta luka na emeryturze, ten czas na emeryturze mamy zdecydowanie dłuższy. Ja powiem dzisiaj z mojej perspektywy, która pewnie przejdzie niedługo osoba na emeryturę, pewnie chciałabym mieć dobrowolność. Natomiast pytanie, czy my jesteśmy właśnie społecznie i kulturowo gotowi na to, żeby mieć taki wybór.
I pan doktor, ostatnie zdanie.
To ja może dodam, że tutaj gdyby eksperci wskazują, jeżeli chodzi o tę sytuację rynku pracy, na trzy czynniki. Pierwsza to jest właśnie zwiększenie aktywności zawodowej, na przykład poprzez wydłużanie aktywności zawodowej, na przykład wieku emerytalnego. Myślę, że dzisiaj w dzisiejszych warunkach politycznych raczej żadna siła polityczna nie będzie forsowała na siłę
seniorów. Ja myślę, że seniorzy chcą być aktywni zawodowo.
Tak, ale dobrowolnie.
Ale
dobrowolnie.
Trzeba też im stworzyć odpowiednie warunki, czyli właśnie tą elastyczność. Oni już nie mają takiego potencjału, żeby codziennie na 8 godzin jeździć do pracy i znowu wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia. Drugi
element to jest oczywiście migracja, trzeci element to jest robotyzacja i rozwój sztucznej inteligencji, prawda? Tylko też jak patrzymy, gdzie w najbliższym czasie w Polsce będziemy mieli najwięcej wakatów, to jest służba zdrowia, edukacja, oprócz oczywiście przemysłu, transportu. I...
Czyli tam się nie da zastąpić.
No właśnie, tam to jest trudno tam zastępowalne. Natomiast no właśnie, a propos tych wyzwań, przed którymi my stajemy, no właśnie, czas też trochę rozwijać tą ekonomię rynku osób starszych,
silver
prawda?
Ekonomii, silver ekonomii, o której też rozmawialiśmy
dokładnie.
W
przerwie.
No to silver economy będzie tematem może nie najbliższej, ale kolejnej audycji Pomoże Polska Europa. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Dr Anna Semmerling, prodziekan Wydziału Biznesu w USB Merito w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I dr Rafał Raczyński, Obserwatorium Migracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo. Michał Pacześniak, do usłyszenia za tydzień. Audycję realizował Dominik Lewicki.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.